Dzisiejszym naszym tematem będą grzechy języka. I kiedy mówimy o tym temacie, to pierwsze co, to zaraz jesteśmy kierowani do, dokładnie, do listu Jakuba. To będzie taki wiersz przewodni. Jakub pisze w trzecim rozdziale swojego listu takie słowa. Wyrywkowo oczywiście przeczytam, nie wiem czytać całości, jest wiele innych zagadnień. W drugim wierszu mówi: dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może trzymać na wodzy. No i dalej. Dalej płynie szósty wiersz. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on ciało, całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło, czyli gehennę. Tutaj Jakub Żyd używa takiego słowa, jak pan jest rozpalony przez gehennę. I ósmy wiersz. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Tyle z tego fragmentu Jakuba. Więc mówimy o grzechach języka, ale dzisiaj zawęzimy właśnie do tego tematu, ale w liście do Rzymian w trzecim rozdziale apostoł Paweł mówi, kiedy oskarżył i pogan, i Żydów, i cały świat, że jest pod wpływem grzechu, i on mówi w trzecim rozdziale, że nie ma nikogo użytecznego w 12 wierszu, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił, nie ma nikogo takiego. Mówi dalej, że grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jak żmij pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi. Więc tutaj apostoł Paweł przedstawia, tu można by zastosować takie przysłowie, od stóp do głów się tak mówi, nie wiem skąd się bierze, ale tu odwrócić to, bo tu jest przedstawione od głowy do stóp, czyli człowiek może grzeszyć całym ciałem, głową, ustami, oczami, sercem, rękami, nogami, innymi członkami, całym ciałem i pięcioma zmysłami i wszystkimi zmysłami, więc tych dziedzin jest bardzo dużo. Dzisiaj właśnie jest to zawężone do grzechów języka, czyli do tego jednego krnąbrnego członka, o którym pisaliśmy, czytaliśmy z listu Jakuba. Jednym z takich grzechów właśnie języka jest plotka. To jest oprócz innych grzechów, i plotka wchodzi w kolizję z 9 przykazaniem dekalogu. Ono brzmi w ten sposób: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. No i oczywiście zakres tego przykazania jest bardzo szeroki. I tutaj wspomniałem o plotce, ale poszerzę o jeszcze 4 takie grzechy oprócz plotki. Więc całe przykazanie będzie zawężone, ale poszerzone o inne. Więc to przykazanie bierze w obronę, bo po to są przykazania, żeby strzec pewnych sfer życia. Ponieważ człowiek jest nieprawy, dlatego musi być ograniczany przez prawo. I są prawa naturalne. Naturalne to znaczy takie, które mamy od Boga. Które Bóg nam dał z pewnego tytułu, z tego, że urodziliśmy się na ziemi. Takimi prawami są prawo do wolności. Każdy człowiek ma prawo być wolnym. Rodzi się wolnym człowiekiem. Więc nie dajmy się nikomu niczemu zniewolić. Urodziliśmy się wolni. To jest nasze prawo naturalne od Boga. Druga rzecz to mamy prawo do życia. Urodziliśmy się tu na ziemi i mamy prawo żyć. Nikt nam tego życia nie ma prawa zabierać. To jest nasze prawo naturalne. Tego nie musi stanowić żaden kodeks, żadne przepisy, żadne prawo. Trzecie prawo naturalne to mamy takie, że mamy prawo do posiadania. Czyli możemy posiadać pewne rzeczy na ziemi, posiadłości, możemy być właścicielami. To jest nasze prawo, które Bóg nam dał już w pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy jest napisane: rozradzajcie się, rozmnażajcie i czyńcie sobie ziemię poddaną. Więc zajmujemy ziemię, zasiedlamy i to są prawa, które otrzymaliśmy od Boga, czyli takie naturalne, ale są też prawa stanowione. I właśnie tutaj jednym z nich jest właśnie dekalog, 10 przykazań, czyli tak to jądro całego Bożego prawa, które składa się z 613 różnych przykazań, nakazów i zakazów. Dlatego, że pewne sfery życia musiały być regulowane i właśnie pewne rzeczy musiał Bóg postarał się o to, żeby brać je w ochronę. Każde przykazanie miało pewien zakres. Na przykład wiemy, że jest przykazanie 8, nie kradnij. Czyli Bóg bierze w obronę naszą własność, żeby nikt nas nie okradał, a również sami, abyśmy nie kradli pewnych rzeczy czy inne. No ale dzisiaj zawężymy się do tego przykazania. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I przykazanie to, jak wspomniałem, bierze w obronę. Bierze w obronę dwie rzeczy. Jedna to jest prawda, a druga to jest dobre imię bliźniego, czyli innego człowieka. Bierze w obronę prawdę i dobre imię bliźniego. I ponieważ będziemy mówić o 5 takich grzechach, ponieważ są to grzechy, to one wymagają upamiętania, oczyszczenia i porzucenia. W ten sposób musimy do tego podchodzić, bo to są grzechy. Więc żeby przejść dalej, to musimy najpierw zdefiniować, co to jest prawda. Bo często tak jest, jak wspomniałem, że rozumiemy pewne rzeczy, kiedy rozmawiamy ze sobą, kiedy ktoś mówi, my mówimy, używamy pewnych pojęć, a przychodzi kłopot wtedy, kiedy przyjdzie nam to zdefiniować, co to jest. Nie? Dlatego, żeby było jasne, musimy zdefiniować, co to jest prawda. Więc prawda to jest zgodność danej rzeczy z rzeczywistością. To jest prawda. I teraz polega to na tym, że to, co doświadczamy naszym umysłem, to, co poznajemy naszym umysłem, to się zgadza z rzeczywistością. To jest prawda. To nazywamy prawdą rzeczową. Dlatego, że ta prawda dotyczy rzeczy. I w takim ujęciu właśnie, jak to powiedziałem, przedmiotem prawdy mogą być wszelkie istoty. No i oczywiście na pierwszym miejscu Bóg jako pełnia bytu i praźródło wszelkich istnień. I w tym właśnie znaczeniu Pan Jezus Chrystus powiedział do Piłata. Znamy te słowa, to jest Ewangelia Jana, 18 rozdział od 37 wiersza. Tam Pan Jezus jest na rozprawie u Piłata i mówi między innymi takie słowa: ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat: co to jest prawda? Piłat, nie czekając na odpowiedź, wyszedł. I tutaj Pismo Święte nie przekazuje nam tonu wypowiedzi, jakie te postaci wypowiadały. Tu nie mamy tonu, czy Piłat w ten sposób zadał sobie takie pytanie retoryczne po słowach, co to jest prawda. Może tam już spotkał się z wieloma prawdami, każdy ma swoją prawdę jakąś. Nie, co to jest prawda i poszedł tam, bo sytuacja była napięta. Być może było tak, prawdopodobnie ja też przyjmuję, tak jak jest to tutaj przedstawione przez tłumaczy w formie pytania. No to jest taki zwrot. Co to jest prawda? Tak się pytamy. Jest znak zapytania. W pismach nie było interpunkcji, dlatego mówię, że pismo nie podaje tonu wypowiedzi osoby. Że często można wykorzystać takie słowa, gdzie Pan Jezus mówi do matki: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Bo to można powiedzieć w różnym tonie. Nie wiem, w jaki sposób Pan Jezus powiedział. No na pewno w takim łagodnym. No, przynajmniej ja to tak przyjmuję. Więc co to jest prawda? Piłat nie czekał na odpowiedź, ale Pan Jezus odpowiedział na to pytanie, ponieważ ono było ponadczasowe i ponadhistoryczne. Odpowiedział nam w Ewangelii Jana 14 rozdziale, między innymi mówi takie słowo: ja jestem prawdą. Ja jestem prawdą. I ta Boże Słowo odpowiada nam również na takie pytanie: gdzie jest prawda? W liście do Efezjan, 4 rozdziale, wierszu 25, apostoł pisze, że prawda jest w Jezusie. W związku z prawdą ma związek także jedna z wielu cnót chrześcijańskich, które powinny cechować nasz charakter, to jest prawdomówność. Oprócz innych wielu cech, które powinniśmy posiadać. Tutaj temat jest zawężony. W związku z tym jest cecha charakteru prawdomówność. Więc skłania nas to do tego, aby nasze słowa zawsze były zgodne z naszymi myślami. To jest ważne. Tutaj apostoł Jan cieszy się z tego, kiedy pisze swoje listy, że jego dzieci żyją w prawdzie. No nie może być inaczej, ponieważ narodziliśmy się z prawdy i musimy chodzić w prawdzie i żyć w prawdzie i być prawdomówni. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, wiersz 37, mówi takie słowa: niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. Czyli od diabła. On jest często określany terminem zły. Zły. Zły przyszedł. Po prostu jest zły. Zły. Więc co ponadto, to jest od niego. I również apostoł Paweł wyraził to w następujący sposób w drugim liście do Koryntian, 1 rozdział, wiersz 18. I napisał tam: jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. No i teraz przejdziemy właśnie do tego rozszerzonego tematu grzechów przeciwko prawdzie. Czyli przeciwko temu, czego chroni przykazanie dziewiąte. Pierwsza rzecz to jest pierwszy grzech, tak trzeba, to jest fałsz. Fałsz. Może to być również pomyłka albo jakiś błąd, z tym, że wtedy możemy traktować fałsz jako pomyłkę lub błąd, kiedy on jest niezawiniony. Kiedy jest nie jest takie słowo. Kiedy jest niezamierzony, niezawiniony. Zrobiliśmy jakiś błąd, pomyliliśmy się i tak dalej. Wtedy można by to tak traktować. Ale fałsz to jest grzechem, który jest przeciwieństwem prawdy. To jest coś przeciw, jak na przykład są teleturnieje, czy jakieś quizy się rozwiązuje, podaje się jakieś zagadnienia i trzeba odgadnąć, albo się wie, prawda czy fałsz. I nie ma wspólnego pola między nimi. Prawda albo fałsz. Fałsz właśnie jest dokładnie przeciwieństwem prawdy. Fałsz to jest mówienie czegoś innego, co jest rzeczywiście.
To jest fałsz.
Jest, fałsz jest grzechem. Grzechem przeciwko prawdzie. Drugim takim grzechem to jest kłamstwo. I no, najpierw musimy zdefiniować, żebyśmy wiedzieli, co to jest. Kłamstwo to jest celowe minięcie się z prawdą. Celowo mijasz się z prawdą. Kłamstwo umyślne wprowadzenie kogoś w błąd. Taką możemy przyjąć definicję. I to z różnych przyczyn ludzie mijają się z prawdą. Może to być dla zysku, może być dla korzyści, może być z obawy, może być z chęci, żeby szkodzić drugiemu człowiekowi, czyli bliźniemu. I Boże Słowo mówi o kłamstwie bardzo wiele. Dlatego prawdopodobnie to, co tutaj przeczytam i powiem, to będzie najwięcej spośród tych innych grzechów. Dlatego, że przytoczymy takie kilka charakterystycznych fragmentów ze Starego i Nowego Testamentu. Czyli według takiej zasady, co mówi Stary Testament na ten temat, co mówi Pan Jezus, co mówią apostołowie w nauce apostolskiej. Pierwszy to jest trzecia księga Mojżeszowa, 19 rozdział, wiersz 11, ta trzecia część, ta końcowa jego część. Później jeszcze wrócimy do tego rozdziału. Ale chodzi mi o te słowa, takie wyrywkowe w tym temacie. Nie będziecie okłamywali jeden drugiego. Dlatego, że ten rozdział i w ogóle przepisy prawa Mojżeszowego, one są bardzo cenne dla nas w życiu, w stosowaniu w życiu. Dlatego musimy je znać. Bo są pewne rzeczy, jeśli ich nie znamy, to możemy postępować w sposób bezbożny. A Bóg się nie zmienia. Mówiąc językiem matematycznym, jest konstans, czyli wielkość stała. I wtedy Bóg miał taką podejście do tego grzechu, do tego. Tak samo ma i teraz. Nic się tutaj nie zmieniło. No, na przykład wiele rzeczy takich możemy wyłuskać, które są cenne. Kto zło rzeczy ojcu lub matce, poniesie śmierć. Takie było prawo. Kto uderzy ojca albo matkę, poniesie śmierć. No i spotykamy w życiu takie różne patologie, czy przesuwanie granicy bliźniego. Nie? Pamiętacie w komedii tej klasycznej, jak to określała ta wnuczka tych dziadków, little dziadek, big dziadek, czy bit grandfa i little grandfa, jeden z tych dziadków zaplejował, czyli tak z polsztyny angielskiej, zaplejował trzy palce, nie? No już kosa szła, przesunął tam to, miedza święta rzecz, nie? Tam to było wyolbrzymione, ale chodzi o to właśnie, że miedza była taka granica, i nie wolno było przesuwać tej granicy. Więc to mamy z prawa mojżeszowego. Inne takie, no wiele innych, które możemy zastosować. Na przykład takie jedno jeszcze przypomnę. Szacunek dla siwej głowy. Gdzie wierzący o tym nie wiedzą. I dlatego postępują w sposób bezbożny. Jest taki tekst, nie wiem gdzie znajdziecie, na pewno to jest, że przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Jest tam 19. No. I w ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Czyli no, mamy bardzo bezbożne społeczeństwo. No ponieważ nie zna Bożego Słowa. Nie szanuje się ludzi starszych, nie korzysta się z ich doświadczenia. Już sama siwa głowa, bo obojętnie co przez krowę, nie? To już wymaga odpowiedniego odnoszenia przynajmniej. No i wiele takich innych wskazówek do życia możemy wyłuskać z tego rozdziału. Dzisiaj nas interesuje właśnie ten wiersz i jeszcze później odniesiemy się do innych. Teraz psalmista w psalmie 5, wiersze 5-7, napisał takie słowa: albowiem ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości. Zły nie może z tobą przebywać. Nie ostają się chępliwi przed oczyma twymi. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców. W tym fragmencie mamy to. No i teraz jeszcze cytat z przypowieści Salomona. Wiemy, że Salomon otrzymał mądrość od Boga. Napisał kilka tysięcy różnych myśli. Nie wszystkie są w Biblii, ale te, które są, są w Biblii. Prawdopodobnie sam Salomon nie wiedział, że jego słowa będą w Biblii, bo jeszcze wtedy nie było takiego pojęcia jak Biblia. Ona powstała dopiero daleko, daleko później, gdzie dzisiaj określa kanon natchnionych ksiąg w ilości 66. I w przypowieściach Salomona dwa fragmenty. 6 rozdział, wiersze od 16 do 19. One tu wymieniają wiele różnych innych grzechów, ale w nich również zawarte jest to, o czym mówimy, o kłamstwie. 6 tych rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. I też w przypowieści Salomona, 19 rozdział, wiersz 5 i 9, w tym temacie Salomon mówi: fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie ujdzie cało. 9 wiersz, podobnie. Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, ginie. I teraz przejdziemy do Nowego Testamentu, do słów Pana Jezusa w Ewangelii Jana. 8 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 44. Tam Pan Jezus szatana nazywa ojcem kłamstwa. I ten wiersz brzmi tak: ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Widzimy z tego, że każdy, kto kłamie, to łączy go z diabłem duchowe pokrewieństwo. Czyli duchowe pokrewieństwo łączy go z ojcem kłamstwa. To jest ojciec kłamstwa. Czyli ktoś, kto rodzi kłamstwo. I cały ten rozdział, Pan Jezus w tym rozdziale mówi do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. Mówi do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. I cała sytuacja jest taka, że chodzi o duchowe niewolnictwo grzechu, o którym Pan Jezus mówi. Natomiast ci słuchacze nie dopuszczali tego do tego, że chodzi o taką niewolę, tylko kłamali jak z nut, mówiąc, że u nikogo nie byliśmy w niewoli. A w Egipcie to kto był? A w Babilonie to kto był? A po wyjściu z Babilonu pod okupacją różnych imperiów, a w tym czasie pod okupacją Imperium Rzymskiego, nigdy już nie był państwem suwerennym po powrocie z niewoli babilońskiej. Więc kłamali jak z nut, to chodziło o taką niewolę. Natomiast Pan Jezus mówi o niewoli. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I jest tak, że ludzie popełniają grzechy z różnych przyczyn. Mogą być różne przyczyny. Pismo nam podaje: pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha, słabość ludzka. No, różne są tego przyczyny. Ale kłamstwo pochodzi tylko od diabła. To jest wyraźnie powiedziane. Ojciec kłamstwa pochodzi od diabła kłamstwo i diabeł rodzi kłamstwo. Więc jeśli nawet sporadycznie posługujemy się kłamstwem, to znaczy, że dajemy, otwieramy furtkę, dajemy się podejść diabłu. I teraz apostoł Paweł pisze do zboru, tutaj do Efezjan i do Kolosan. On pisze do kościoła. W liście do Efezjan 4, rozdział, wiersz 25. Że to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim. I w liście do Kolosan również 3 rozdział, wiersz 9 napisał: nie okłamujcie się nawzajem. Pisze do kościoła. Czyli no był wtedy również taki problem i dzisiaj też takie problemy są z powodu tego krnąbrnego języka. Jeszcze wejdziemy do Księgi Objawienia, tam mamy bardzo poważne słowa, dlatego że Księga Objawienia wymienia właśnie grzech kłamstwa spośród grzechów, które odprowadzą ludzi na wieczne zatracenie. 21 rozdział Księgi Objawienia, wiersz 8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i przeteczników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I dalej w 22 rozdziale, wierszu 15. Jan napisał: na zewnątrz są psy i czarownicy, i przetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy. I wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią. Czyli kochają i praktykują. Istnieją różne rodzaje kłamstwa. W zależności od sytuacji, w jakiej występują. Podam kilka przykładów. Na przykład kłamstwo zwyczajne. Tym terminem można określić styl życia ludzi. Po prostu żyją w ten sposób, że się kłamstwem posługują. To jest ich styl życia. I kiedyś, jak jeszcze dawno temu pracowałem, to taki mój przełożony powiedział takie słowa: cały świat jedzie na cygaństwie. To było w górnictwie. Więc tam, jak się coś działo, to za dobę to już nikt nie doszedł do prawdy. Już było tyle wersji, tyle kłamstwa, że nikt nie doszedł do prawdy. I na tym się jechało. Jak się coś nie udało, to tam się zwaliło na tego, albo powiedziało się, że tak było i tak. I wszyscy objechali, tak to się kręciło. Więc kłamstwo zwyczajne. No, wszyscy ludzie posługują się, żyjąc w ten sposób. Może być też kłamstwo żartobliwe. Na przykład w formie żartów ktoś przekazuje nieprawdę. Albo może być kłamstwo uczynne, że ktoś skłamie, żeby drugiemu pomóc w jakiejś sprawie. Bo jak powiem prawdę, no to straci, nie będzie jakiejś korzyści. A jak skłamie, no to zyska, nie? Jest kłamstwo uczynne w takiej sytuacji. Albo kłamstwo może być złośliwe, kiedy ktoś właśnie w ten sposób chce wyrządzać szkodę. Albo może być kłamstwo z obawy, że obawiamy się czegoś, że wyjdzie prawda na jaw, a nie chcielibyśmy. Obawiamy się czegoś, żeby to nie wypłynęło, żeby się ludzie nie dowiedzieli, no to wtedy z tej obawy ludzie posługują się kłamstwem. Albo z chęci zysku. Jak powiem prawdę, będę żył w prawdzie, przedstawiał wszystko to, co prawdziwe, no to stracę. A jak skłamię, no to będę miał zysk i to dobry. To jest następna sytuacja, gdzie występuje właśnie kłamstwo chęci zysku. Albo może być kłamstwo urojone. Tutaj można podsunąć taki termin jak mitomania. To jest jak ktoś konfabulacja, to takie inne, konfabuluje, nie? Czyli opowiada jakieś historie wymyślone, nieprawdziwe na swój temat. No albo kłamstwo z chęci szkodzenia, czyli nie żeby ktoś miał korzyść, ale żeby zaszkodzić komuś, kiedy ktoś okłamie. Albo są też kłamstwa specjalne. Na przykład ktoś coś przysięgał, złamał przysięgę. Ktoś coś ślubował, złamał ślub. Albo też pod to można pociągać złamanie wierności małżeńskiej. I jedno jeszcze kłamstwo to jest kłamstwo perfidne. To jest, można by powiedzieć, że tożsame z oszczerstwem. Kłamstwo perfidne, czyli jakie by to mogło być. Tak, Pismo Święte o tym mówi i mogłoby się tak zdarzyć, na przykład jak ktoś wprowadza w błąd niewidomego. Ktoś nie widzi, idzie z kryczką i ktoś mu pomaga fałszywie, w perfidny sposób wprowadza go w błąd, żeby wpadł w dół. Na przykład, bo bym przechodził przez drogę, nic nie jedzie, przejedzie go samochód, on nie widzi, kto go wprowadził i tak dalej. To jest przykład takiego kłamstwa perfidnego. I właśnie w tym rozdziale, tak czytając wyrywkowo, też spotkałem właśnie takie słowo w 14 wierszu, 19 rozdział, wiersz 14. Przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga. Czyli jeśli tak zrobisz, to jesteś bezbożny. Nie boisz się Boga. I wczoraj tak się zastanawiałem jeszcze nad tym, nie będziesz złorzeczył głuchemu. Jak ktoś nie dosłyszy, się powtarza albo wyzywa, ty głusielcu, nie słyszysz. Czy, tak się zastanawiam, czy to chyba też nie powinno być miejsca. No, jakiś tam uszczerbek mamy na zdrowiu. No, różnie to jest. Nie każdy chce nosić aparat. Więc tutaj mamy ten przykład. Niewidomego w 16 rozdziale. Kłamstwo perfidne. Więc jest to grzech. Drugi spośród tych pięciu, o których tutaj powiedziałem. Trzeci to jest obłuda. Obłuda również jest grzech. Inaczej mówimy hipokryzja. Częściej może nawet używa się teraz tego słowa, tych hipokrytów, hipokryzji niż obłudy. Obłuda to jest udawanie lepszego niż się jest w rzeczywistości. I to jest jedna rzecz, a jest to też fałszywe postępowanie wobec innych ludzi, kiedy człowiek udaje czyjegoś przyjaciela z tej chęci, żeby mu zaszkodzić. To też jest obłuda. I Pan Jezus ostro, surowo piętnuje obłudę, piętnuje grzech obłudy. Szczególnie przeciwko faryzeuszom, saduceuszom, 23 rozdział Ewangelii Mateusza, tam Pan Jezus mówi, biada wam obłudnicy. Wiele razy używa terminu i innych jeszcze bardziej dosadnych odnośnie tych ludzi, którzy byli właśnie obłudnikami w swoim postępowaniu. Ale mieli też wiele dobrych rzeczy. Na przykład faryzeusz był bardzo gorliwy. To jest cecha, o której możemy się od nich nauczyć. Nie? Czyli tak jak ktoś mówi, zjeść rybę, wypluć ości. czyli wybiórkowo, czy wybiórczo właśnie w ten sposób. Wziąć dobre rzeczy, złe odrzucić. W Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale, w pierwszym wierszu, tam Pan Jezus mówi o kwasie. Kiedyś mówiliśmy o siedmiu kwasach, które mają być usunięte z naszego życia. I tutaj Pan Jezus mówi właśnie, kwas faryzeuszów to jest obłuda, czyli strzeżcie się ich nauki. To jest trzeci grzech. Czwarty to jest oszczerstwo. Też bardzo poważne. No, każdy jest poważny, ponieważ jak to jest grzech, to jest grzech. Oszczerstwo to jest, jak człowiek na drugiego coś nakłamie. No, jakąś nieprawdziwą wersję poda. Nakłamie na niego i tak dalej. To jest jedna rzecz. A druga to jest oszczerstwo to jest zarzucanie komuś zła, którego ten nie popełnił. Czyli ktoś występuje, zrobiłeś to i to niedobre, a ten ktoś tego nie popełnił. To jest oszczerstwo. Natomiast oszczerstwo, kiedy jest rzucone prosto w twarz komuś w rozmowie, to się nazywa potwarz. Albo kalumnia. To też jest oszczerstwo. Albo oczernianie kogoś. Jest to oszczerstwo jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ oczernianie kogoś jest kłamstwem, bo przeważnie zawsze łączy się z krzywdą innego człowieka, czyli naszego bliźniego, i naraża tego człowieka na poważne straty. Tutaj mam przykład biblijny. Przeczytam kilka wierszy. Pamiętacie, jak studiowaliśmy drugą księgę Samuelową? I tam był taki przykład Mefiboszeta, 2 Samuelowa, 19 rozdział. Wiersza 24. Przeczytam go. Także Mefiboszet, wnuk Saula, wyszedł królowi na spotkanie od dnia, kiedy król odszedł z Jeruzalemu, aż do dnia szczęśliwego jego powrotu. Nie był on swoich nóg i nie strzygł swojej brody i nie prał swoich szat. Gdy wtedy przyszedł z Jeruzalemu i spotkał się z królem, rzekł król do niego: dlaczego nie wyruszyłeś ze mną, Mefiboszecie? A on odpowiedział: panie mój królu, sługa mój oszukał mnie. Nakazał mu bowiem twój sługa: osiodłaj mi osła, a wsiądę na niego i pojadę z królem, gdyż twój sługa jest kulawy. Oczernił on twego sługę przed moim panem, królem. Lecz mój pan, król, jest jak anioł Boży. Uczyń wtedy, co uznasz za dobre. Gdyż chociaż cały dom mojego ojca nie mógł niczego innego oczekiwać od mojego pana, króla, jak tylko śmierci, ty jednak umieściłeś swego sługę w gronie tych, którzy jadają u twego stołu. Jakież wtedy jeszcze pozostaje mi prawo oprócz tego obławiać króla o litość? A król rzekł do niego: po cóż mówisz jeszcze o swoich sprawach? Rozstrzygam tak. Ty i Syba podzielicie się posiadłością. I tu mamy taki przykład tego sługi, który oczernił Mefiboszeta, któremu Dawid zwrócił jakąś posiadłość jego dziadka Saula, poprzedniego króla. Natomiast ten, oczerniając go, pozbawił go połowy tej posiadłości. A król rozstrzygnął tak i przyjął w ten sposób. Więc został narażony na poważne straty właśnie przez oszczerstwo swojego sługi, któremu uwierzył król. Pismo Święte również surowo piętnuje oszczerstwo. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, 19 rozdział, wiersz 16, czyli w tym rozdziale, jest mowa między innymi: nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego. No i przypowieści Salomona. Będziemy do Księgi Przypowieści Salomona. 16 rozdział, wiersz 28. Człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół. Dalej Przypowieści 26 rozdział, wiersz 20. Gdy nie ma drzewa, ogień gaśnie. Gdy nie ma oszczercy, zwada ustaje. I 22 wiersz tego samego rozdziału. Słowa oszczercy są jak łakocie. Spływają gładko w głąb ciała. Czyli widzimy, że tutaj ludzie bardzo, ten wiersz mówi, że ludzie bardzo chętnie słuchają całego repertuaru różnych oszczerstw. Spływają gładko w głąb gardła jak łakocie. Tak to jest przyjemne. I mamy również ostrzeżenie odnośnie tego grzechu. Słowo Boże, pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 9 i 10 wiersz. Tam mamy taką gamę wielu grzechów. I między innymi jest tam napisane, że również ci, którzy czynią te grzechy, i oszczercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc bardzo poważne i ostrzeżenia w Bożym Słowie. Więc to jest czwarty grzech i piąty dzisiaj to jest pochlebstwo. Pochlebstwo to też jest grzech. Dlatego, że pochlebstwo to jest przesadne chwalenie kogoś. Czyli jeśli kogoś chwalimy, nawet wbrew naszemu przekonaniu, czyli jesteśmy przekonani co do czegoś innego, ale przesadnie kogoś chwalimy, to jest to grzech. Kiedy kogoś chwalimy, kto na to nie zasłużył, czy jest to również przecenianie cudzych zasług, których on nie ma. I jest tak, że pochlebia się zwykle osobą od siebie wyżej społecznie postawionym, ponieważ zawsze przeważnie z pochlebstwem łączy się z tym jakiś interes przy schlebianiu. Czyli pozyskanie względów jakiejś osoby, na której nam zależy, czy osiągnięcie jakichś korzyści przez właśnie pochlebstwo. Pochlebstwo to jest plaga wśród podwładnych w stosunku do przełożonych. Więc pochlebstwo jest grzechem. Pochlebstwo jest niebezpieczne. Z jakiego powodu? Ponieważ pochlebca jest gotów, czy może chwalić czyny, które są złe i utrwalać w tym tych, co błądzą. Zamiast ich z tego wyprowadzić, to ich utrwala. Ale po to tylko, żeby pozyskać ich przychylność. I tutaj pod to bym pociągnął takich doradców, którzy mówią, tym, którzy ich najmują, mówią to, co chcą usłyszeć. Nie? Taka jak rzeczywistość, brutalna prawda, żeby podjąć właściwe środki, ale to, co chcesz już usłyszeć. Dobrze jest, wróci się, fajnie, wszystko idzie, a nie idzie. Albo też doradców, są tacy doradcy, którzy doradzają komuś na swoją korzyść. Więc to są źli doradcy. Trzeba nie korzystać z takich doradców, którzy doradzają na swoją korzyść. Nie na korzyść tego, na którego mają świadczyć, ale na swoją korzyść. Również tych, którzy chwalą złe czyny i chwalą błędy, chwalą tych błądzących, którzy robią źle. Dlatego również Pismo Święte surowo karci ten grzech i no, mamy taki biblijny przykład. W Dziejach Apostolskich, 12 rozdział. Tam jest mowa o Herodzie Agrypie I. Tam jest mowa o Herodzie, ze źródeł pozabiblijnych wiemy, że to był Agrypa I. I tam mamy tłum ludzi. Tłum wołał w pochlebstwie do tego króla. Przeczytamy ten fragment. W oznaczonym dniu Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i w obecności ludu wygłaszał do nich mowę. Lud zaś wołał: Boży to głos, a nie ludzki. W tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Potem stoczony przez robactwo wysionął ruch. Wysiono w duchu. Więc tłum wołał w pochlebstwie, Boży to głos, a nie ludzki, ale rezultat tego był żałosny. Czyli Herod skończył, tak jak tu czytaliśmy, stoczony przez robactwo. I ze względów czasowych to by było tyle na dzisiaj, a więc mówiliśmy o grzechach, pięciu grzechach. Przeciwko prawdzie. Mówiliśmy o fałszu, o kłamstwie, o obłudzie, o oszczerstwie, o pochlebstwie i mówiliśmy o tym, że to są grzechy. jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem na początku, że ponieważ są to grzechy, to wymagają upamiętania, oczyszczenia i porzucenia. W drugiej części będziemy mówić o grzechach, które są przeciwko dobremu imieniu człowieka, czyli każdego naszego bliźniego. Amen.